błogosławieni ubodzy w duchu. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni. Żona, matka, wdowa, zakonnica. W tych słowach można streścić życiorys przyszłej polskiej błogosławionej. Jej postać jest tym bardziej ciekawa, że to chyba jedyna matka, która wraz z córką założyła zgromadzenie zakonne. O niezwykłym życiu i powołaniu Celiny Bożenckiej rozmawiać będę z postulatorem w jej procesie beatyfikacyjnym, księdzem Wiesławem Śpiewakiem. 12 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozmowa już za chwilę, a teraz wiadomości z Watykanu. Dom papieża jest otwarty dla wszystkich, powiedział Benedykt XVI przy Spiżowej Bramie. Dokonał on dziś uroczystego otwarcia odnowionego po 2 latach prac głównego wejścia z placu Świętego Piotra do Pałacu Apostolskiego. Bramę papieskiej siedziby w Watykanie wykonali z brązu na początku XVII wieku Giovanni Battista Soria i Orazio Cenzore. Kiedy w drugiej połowie tegoż stulecia Gian Lorenzo Bernini wzniósł monumentalną kolumnadę na placu przed Bazyliką Watykańską, Spiżową Bramę przeniesiono na obecne miejsce. Znajduje się ona tam, gdzie kolumnada dochodzi do skrzydła pałacu, które nosi imię cesarza Konstantyna, twórcy pierwotnej Bazyliki Świętego Piotra.
Właśnie ze względu na to, że ta brama stanowi wejście do domu tego, kogo Bóg powołał, by jako ojciec i pasterz prowadził cały lud Boży, nabiera ona wartości symbolicznej i duchowej. Idą przez nią ci, którzy przychodzą się spotkać z następcą Piotra. Przechodzą tędy pielgrzymi i osoby odwiedzające różne urzędy w Pałacu Apostolskim. Z całego serca życzę, by wszyscy wchodzący przez Spiżową Bramę poczuli się od razu serdecznie przyjęci przez papieża.
Prace nad odnowieniem Spiżowej Bramy prowadziły służby techniczne Gubernatoratu Państwa Watykańskiego i warsztaty konserwatorskie Muzeów Watykańskich, korzystając z kompetentnej współpracy wyspecjalizowanych firm. Część z brązu i z drewna wzmocniono stalowymi strukturami. Papież wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wykonali i finansowali pracę. Nad wewnętrzną stroną portalu umieszczono napis: Spiżowa Brama Pałacu Apostolskiego została odnowiona przez Ojca Świętego Benedykta XVI w roku pańskim 2007. 27 października w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie błogosławioną zostanie ogłoszona matka Celina Bożenska, założycielka Sióstry Zmartwychwstanek, a naszym gościem w studiu jest dzisiaj ksiądz Wiesław Śpiewak, postulator w procesie beatyfikacyjnym.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza, to jest postać dosyć ciekawa. Krótko można ją podsumować w ten sposób. Żona, matka, wdowa, zakonnica. Powiedzmy coś więcej o matce Celinie Bożenckiej.
No właściwie pani powiedziała wszystko. Tak wygląda jej życie. Pomijając już, że jest ono zawarte w takiej przestrzeni lat między 1833 a 1913 rokiem. Są to daty jej urodzin i jej śmierci. I życie było wypełnione tymi właśnie wartościami. Najpierw w wieku 20 lat, chociaż wcześniej, no mówią tak biografowie jej, że bardzo tęskniła za życiem zakonnym, jednakże posłuszna woli rodziców zdecydowała się wyjść za mąż, za starszego zresztą od niej mężczyznę, i to sporo starszego w sumie. I jako małżonka była dobrą żoną. Z tego związku Pan Bóg pozwolił mieć im 4 dzieci, 2 z tych dzieci zmarło w dzieciństwie. Celina była również dobrą matką. Starała się nie tylko o wychowanie takie podstawowe, elementarne, ale też i o wychowanie patriotyczne. Stąd potem bierze się i udział, może taki nie bezpośredni, ale jednak czynny w pomocy powstańcom styczniowym, co potem powoduje jej aresztowanie. Wymusza właściwie konieczność emigracji po konfiskacie majątku w ramach represji popowstaniowych. Kiedy mąż zostaje sparaliżowany, to Celina cały czas nim się zajmuje, troszczy, chodzi około niego, spełniając najdrobniejsze nawet posługi, no bo wiadomo, osoba sparaliżowana wymagała tego, żeby wszystko koło niej robić. I Celina taką jest. Kiedy potem zostaje wdową, to najpierw troszczy się o to, żeby jej córki jakoś zostały tak, żeby sobie życie poukładały po prostu. Kiedy jedna z córek wychodzi za mąż, druga zostaje przy matce, no wtedy jakby wraca to pragnienie jeszcze z lat dziecięcych czy młodzieńczych, że może jednak Pan Bóg ją powołuje do stanu zakonnego. Przyjeżdża do Rzymu, no stolica chrześcijaństwa, tu może będzie łatwiej. Spotyka ojca Semenenkę, współzałożyciela zmartwychwstańców i właściwie od pierwszego spotkania w konfesjonale w kościele świętego Klaudiusza zaczyna się coś w niej takiego rodzić, takiego, co zaowocuje potem założeniem zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek. No i potem jako zakonnica to też jest taką zakonnicą na pełną parę, tak jak była jako żona, jako matka, tak samo jest i teraz. To jest takie całkowite oddanie się tej misji, temu, co Pan Bóg w tym momencie dla niej przewidział jako swoją wolę, co ona odczytała jako jego zamysł względem siebie, no a przez to wszystko przebija się także ten jej charyzmat założycielski. No i taką jest, czynną do samego końca, do ostatnich dni. Zresztą umiera w Krakowie w 1913 roku, 26 października, no będąc w podróży, bo trzeba jeszcze zwizytować siostry, trzeba zobaczyć, jak funkcjonują fundacje w Kętach, czy w Warszawie, czy w Częstochowie, czy siostrom czegoś nie potrzeba, co by trzeba było jeszcze zrobić. Także jest ona oddana tej swojej misji w każdym wymiarze swojego życia, w jakikolwiek sposób to życie było przeżywane. To, co właśnie u matki Celiny bardzo mnie osobiście tak się podoba, to jest to, że cokolwiek w życiu robiła, cokolwiek odkrywała jako pewien element woli Bożej w jej życiu, robiła to dobrze, robiła to do samego końca. I myślę, że to jest jakaś charakterystyka tej jej świętości.
Czy z księdza praktyki postulatora jest wiele takich zakonów, które zakłada matka z córką?
No nie ma takich zakonów. Zgromadzeń żeńskich jest sporo, ale no, historia tych zgromadzeń raczej nie zna takiego przypadku, aby u początków były matka i córka. Jest to przypadek sióstr zmartwychwstanek, bo rzeczywiście córka Celiny, Jadwiga, decyduje się na to, by stanąć przy swojej matce, kiedy ona podejmuje tę decyzję o tym, by dać początek nowemu zgromadzeniu w kościele i w świecie. I to one dwie składają pierwsze śluby jako pierwsze zmartwychwstanki 6 stycznia 1891 roku. I no jest to jakiś ewenement, jest to pewnie też jakiś szczególny sposób, w jaki Pan Bóg prowadzi dzieje człowieka czy dzieje Kościoła. Bogdaniański, założyciel zmartwychwstańców, miał takie powiedzenie, które osobiście bardzo lubię. Dziwnymi drogami prowadzi nas Pan Bóg do swoich celów i myślę, że także i w tym przypadku może rzeczywiście, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, zamysłem Celiny było życie zakonne już wcześniej, potrzebna była jej córka Jadwiga, więc potrzebne było życie małżeńskie i rodzinne, aby mogła przyjść na świat córka, która potem byłaby dla niej wsparciem, chociaż w sumie Pan Bóg zabierze ją w pełni jej sił, bo przecież Jadwiga umrze wcześniej od matki i zostawi ją samą, ale początek dzieła będą we dwie. Także to posyłanie, to jak Pan Jezus wysyła swoich uczniów 72 i wysyła ich po dwóch, ta Ewangelia weryfikuje się także i tutaj w sposób taki bardzo osobliwy, więzy nie tylko powołania, ale także i więzy krwi, bardzo konkretne, bardzo cielesne. Także no dziwne te drogi, ale pewnie Boże drogi, także i tutaj.
No właśnie, ona chciała już jako młoda dziewczyna wstąpić do zakonu, potem wyszła za mąż. Myślała o tym, żeby wstąpić do wizytek w Wilnie. Czy potem w ciągu tej swojej drogi małżeńskiej może zachowały się jakieś pisma, listy, w których myśli jeszcze o tym, o tej swojej pierwotnej drodze, czy czegoś takiego już nie ma?
No jeżeli ona o tym myśli, no to, że tak powiem, gdzieś to zostaje w jej sercu. Jest przyjęcie woli Bożej. To pewnie jest jakaś charakterystyka także jej życia. Zresztą na to wskazują i przygotowana pozycja o cnotach i pisma, które są jej pismami, czy pisma o niej. Taka była wola Boża. Ona tak przyjmuje wolę Bożą i ona się temu oddaje całkowicie. Tam nie ma jakiegoś wracania myślą, a może jednak. A przecież podstaw byłoby sporo, bo to nie jest tak, że życie układa się jej różami w tym małżeństwie, bo paraliż męża przychodzi później, ale wcześniej jest utrata dwojga dzieci, to małych dzieci. Też mogłaby powiedzieć, no może jednak źle zrobiłam. Nie ma tego u Celiny. U Celiny jest to, Pan Bóg tak chciał i taka jest jego wola i tak trzeba. Celina jest oddana całkowicie temu, co w danym momencie robi i jako żona, i jako matka, i potem jako wdowa, i ona działa całą sobą, oddaje całą siebie temu, co w danym momencie jest jej życiem. Tam nie ma jakichś otwartych furtek jeszcze nie. Jeżeli Pan Bóg tak będzie chciał, to czas przyjdzie na to i możliwość. I ona potrafi to odczytać.
Śluby zakonne, tak jak ksiądz powiedział, składa razem z córką, czyli tak. Siostra Celina razem z Jadwigą. Jaki cel wyznaczyła temu zgromadzeniu, u którego początku stała z córką?
Mając zmartwychwstanie jako tę tajemnicę szczególną, wiadomo, to zmartwychwstanie jest połączone z krzyżem, bo jest to tajemnica paschalna. No, to jest koncept, który pojawi się w teologii Kościoła tak mocno, no, pojawi się trochę później, nie? Ale chodzi o zmartwychwstanie. Chodzi o zmartwychwstanie społeczeństwa. No to jest charyzmat, który wychodzi od tej, nazwijmy to, męskiej gałęzi odrodzenia, czyli od zmartwychwstańców. Od Bogdana Jeńskiego, od jego dwóch duchowych synów, Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza. Czyli robić wszystko, aby samemu zmartwychwstać i aby poprzez własne zmartwychwstanie przyczynić się do zmartwychwstania społeczeństwa. To jest czas emigracji polskiej, to jest czas Polski, której nie ma. Mówimy o XIX wieku. Polski, która żyje pod rozbiorami, ale która z rozbiorami pogodzić się nigdy nie chce. To jest czas wielkich narodowych zrywów i powstań. I w tym duchu rozczarowanych polskich nadziei Pan Bóg daje taką myśl, bo to Pan Bóg daje charyzmat założycielski. Żeby Polski odnowić, potrzeba odnowienia ducha, czyli potrzeba zmartwychwstania ducha, zmartwychwstania moralnego. I dlatego przychodzą zmartwychwstańcy i dlatego przychodzą zmartwychwstanki. To jest ten charyzmat paschalny, który ma się zweryfikować w życiu konkretnego człowieka, konkretnego chrześcijanina, czyli takiej właśnie odnowy moralnej. I ona to wyznacza. Jakiekolwiek drogi będą do tego prowadziły, trzeba te drogi przedsiębrać, aby do tego celu dojść. To będzie zatem praca wychowawcza, no bo tam no, trzeba formować nowego człowieka. To będzie praca misyjna, bo zmartwychwstanki pójdą na początku tam, gdzie są może zmartwychwstańcy, pójdą do Stanów Zjednoczonych, pójdą do Bułgarii i tam to nie będzie jakaś ogromna działalność misyjna, ale to będzie właśnie dawanie świadectwa temu, że ja sam żyję pewnym doświadczeniem Boga, Boga, który umarł i zmartwychwstał, i teraz to doświadczenie chcę nieść, chcę zapalać innych, aby oni mogli płonąć ogniem tego charyzmatu, tego ducha, żeby coś dobrego, coś pięknego, coś Bożego w nich mogło się dokonać. Jakiekolwiek będą drogi opatrzności, trzeba je wziąć, trzeba je przyjąć i trzeba nimi iść. No głównie to będzie praca wychowawcza, tak jak mówię, to będzie pomoc też, bo zmartwychwstańcy od początku sobie próbują przyjąć jako taki sposób na zmartwychwstanie pracę wychowawczą, jak Pan Bóg da parafię. To jest taki czas, kiedy jeszcze zakony nie idą do parafii. Zakony są troszeczkę bardziej skoncentrowane na swoich takich konkretnych działkach. Zmartwychwstańcy chcą wziąć parafię. To, co potem po Watykanum Sekundum będzie czymś normalnym, czy w Kościele Polskim również na skutek konieczności powojennej, po II wojnie światowej, stanie się czymś normalnym, że zakony przejmą parafię, to w czasie powstawania zmartwychwstańców czy zmartwychwstanek to tak nie było. Zmartwychwstanki stają przy zmartwychwstańcach, w tych ich apostolatach i działają, gdzie się da.
Kim są pierwsze siostry, które idą za Bożyńskimi?
No to są głównie Polki, pochodzące z tych środowisk, które są uczęszczane również przez panie Bożęckie, więc to będą, nazwijmy to, jakieś tam elementy szlacheckie. To nie jest jakaś wysoka szlachta, ale ta wysoka szlachta wspiera te dzieła, wspiera mocno i ekonomicznie, finansowo, pewnie też i modlitwą, bo to są pobożne kobiety przecież, które tutaj po rzymskich rodach były w jakimś sensie, no, czy to na skutek małżeństw, czy na skutek pobytu obecne. Te panie zaczynają się gromadzić razem, one zaczynają przyciągać swoją modlitwą, jakąś ascezą, no i tak powoli przychodzą następne. Na początku Polki, potem przychodzą Włoszki. No potem, kiedy zgromadzenie wychodzi poza Rzym, uzyskuje jakąś aprobatę kościelną również przez pierwsze śluby, zaczyna istnieć, funkcjonować, no wtedy i zmartwychwstanki się pojawiają, czy tu, czy tam, no i wtedy są już powołania też lokalne. Już w zależności od tego, gdzie zgromadzenie jest obecne, gdzie zaczyna działać, to stamtąd też potem powoli przychodzą powołania.
Czy zachowały się jakieś pisma matki Celiny o tych początkach? Co
zachowały
pisze?
Zachowały się, jest piękny jej taki dziennik.
Jak to wspomina?
Wspomina z entuzjazmem, no, bo to nie jest takie proste odczytać tę wolę Bożą i odczytać ją na tyle, żeby na tym zbudować swoje własne życie i nie tylko całe swoje życie oprzeć, ale żeby też oprzeć życie tych ludzi, którzy w jakimś sensie zaczynają mi ufać. Widzą we mnie jakąś taką duchową przewodniczkę czy przewodnika, więc są tam też, może nie chwile zachwień, no ale no jakieś takie chwile No, zastanowienia. Łatwo nie było, no pewnie, że łatwo nie było, ale jak Pan Bóg daje charyzmat, no to daje siłę wytrwania, także to jest i u matki Celiny Bożenckiej. Przecież no nie wszystkie z tych pań, które przychodziły na spotkania, które u początków były, no nie wszystkie z nich się ostały, przecież niektóre też poszły swoją drogą, znalazły jakąś inną realizację, może bardziej kontemplacyjne chciały być, aniżeli czynne, więc to wszystko też no troszeczkę tak chwiało tymi fundamentami. No te pisma o tym mówią, nie? Ten dziennik duchowy, szczególnie czy te listy, które ona pisze do córki, szczególnie kiedy one już rozjeżdżają się, kiedy jedna zajmuje się nowicjuszkami, druga próbuje budować to zgromadzenie tak na zewnątrz. Piękne są, jak to matka z córką sobie korespondują i wymieniają swoje myśli i wzajemnie siebie wspierają. No jest w tym taki urok i dużo takiego uczucia, dużo jest w tym ciepła.
Czy zostawiła coś matka Celina siostrom, z czego nie mogą zrezygnować za żadną cenę, jeśli chodzi o charyzmat, przesłanie, to co jest na przyszłość?
8 błogosławieństw, które potem są przełożone na konkretny wymiar ich życia. Siostry mają drogą tych błogosławieństw iść po to, aby same stawały się świętymi, czy to jest ich droga do świętości. Program życia właściwie chrześcijańskiego, który jest dostosowany oczywiście do wymiaru ich życia zakonnego i do ich apostolatu. To, co pewnie jakoś matka Celina zostawiła też siostrom, no to są te jej ponoć prawie, że ostatnie słowa. Ut unum sint, aby były jedno. Żeby ta jedność w nich była, żeby one niezależnie od tego, no bo każda z nich jest inna. Każda z nich no, ma jakiś swój pomysł na własną drogę, żeby to, co je będzie jednoczyć, to było to zmartwychwstańskie powołanie przeżywania tajemnicy paschalnej, niezależnie od tego, że czasem te drogi będą rozmaite, bo jedna bardziej będzie się odnajdywała w takim czy w innym aspekcie ich misji, ale żeby one trwały w jedności. Tak jak matka i córka u początków, tak i one, żeby tę jedność zachowywały. Myślę, że to jest takie mocne przesłanie, które siostrom zostało zostawione w takim testamencie już ostatnich dni właściwie matki Celiny.
Co według księdza matka Celina może powiedzieć dzisiaj nam, współczesnemu człowiekowi? Jakie nam przesłanie da jako błogosławiona już?
No przede wszystkim da nam przesłanie takie, że w pewnym momencie istnienia człowieka i człowieczeństwa pojawił się ktoś niezwykły, ktoś, kto jest Synem Człowieczym i Synem Bożym i nazywa się Jezus Chrystus. I pojawił się po to, aby przeżyć nasze ludzkie życie i aby przeżyć je w pełni. I ten Syn Boży i Syn Człowieczy przychodzi po to, aby na tej ziemi zapalić ogień nadziei.
Tak, ale tego uczy nie tylko matka Celina. To pokazują też inni błogosławieni. A mi chodzi o jej konkretne.
No tak, bo to zapalenie ognia nadziei dokonuje się przez krzyż i przez śmierć, aby przejść do zmartwychwstania i chwały. I to jest charyzmat zmartwychwstańczy czy zmartwychwstański, jak go chcemy nazwać. To, że Wielkanoc jest godziną, w której zrodziła się nadzieja dla całego świata i dla wszystkich czasów. I że nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, w której nie byłoby płomyka nadziei. Myślę, że to matka Celina przynosi przez przykład swojego życia. Druga rzecz jest taka, że niezależnie od tego, w jakim stanie życia żyjemy, bo to jest ciekawe też u matki Celiny, że ona żyje w różnych stanach życia. Jakby skupia w sobie rozmaite drogi kroczenia chrześcijańskiego, bo jest małżonką, matką, wdową, zakonnicą. Więc jakby rozmaitość tego życia chrześcijańskiego ona w sobie też przeżywa. I to jest to, że niezależnie od tego, jaką drogą idziemy, jaką drogą ja idę, w każdym z tych wymiarów mogę nieść nadzieję. Mogę zmartwychwstawać. Mogę sam przeżywać Boga i komuś tego Boga dawać. I mogę być takim właśnie apostołem. I mogę stawać się świętym, bo przecież ona uświęciła się nie tylko jako zakonnica. Droga jej uświęcenia prowadzi także przez życie małżeńskie i rodzinne. I to też, tak jak wcześniej powiedziałem, niełatwe życie małżeńskie i rodzinne w sumie. I potem to życie zakonne jakby rozwija całość tej świętości, że ona może już skoncentrować się tylko na jednym, czyli tylko na Bogu. Ale to nam mówi, jakąkolwiek drogą kroczysz, może stać się świętym. Myślę, że to jest to najgłówniejsze przesłanie, bo podstawa jest taka, nadzieja. I ja z tej nadziei czerpię i ja tę nadzieję przeżywam, gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię.
Przypomnę, że rozmawiałam z księdzem Wiesławem Śpiewakiem, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym matki Celiny Bożenckiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, kłaniam się.
I na tym kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.